Witamy ponownie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy naszych drogich telewizów, Telewizji Trwam. Ze słuchaczami spotkamy się po 21.30 i już zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat cykliczny, bo zrodziła się taka u nas myśl takiej pewnej nowenny historycznej przed świętem odzyskania niepodległości 100 lat temu. A więc jak rodziła się niepodległa dzisiaj i aspekt, temat pomocniczy walki powstańcze XVIII-XIX wiek, ich znaczenie dla polskiej drogi ku niepodległości. Witamy w naszym studiu szanownych gości. Jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk z Poznania.
Szczęść Boże. Szczęść Boże,
trzeba zaznaczyć. Znamy pana profesora i z publikacji, i z wystąpień. No, teraz możemy nawet czytać też cykliczne artykuły Cywilizacja, Polonia Chrystiana, tak? Właśnie. Witamy serdecznie. Jest pan profesor Ryszard Zajączkowski, Instytut Kulturoznawstwa Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Państwu.
Z też nam bliskiej Alma Mater, prawda, lubelskiej. I cieszymy się, że pan profesor jest obecny wraz z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Myślimy o niepodległej. Wiemy, że jest już to tajemnicą, bo to żeśmy dawno potwierdzili, Polska nie powstała tak nagle, prawda, nie zrodziła się z dnia na dzień. To był, już wiemy, był proces. Byli ludzie, były też wydarzenia konkretne i dzisiaj takimi wydarzeniami, na które chcemy zwrócić uwagę, są powstania, walki powstańcze. Tych powstań było, no prawie można się doliczyć 6-7, różnie to się ocenia, ale były te główne, te takie filary. I co dawało razem z ich sukcesem albo i niesukcesem i z osobami, które te powstania pociągały i także dziełami, które te osoby tworzyły. Tu myślę o aspekcie, prawda, polonistycznym, a więc o dziełach autorów, bo wiemy, że także i oni walczyli. Można powiedzieć, jest to taki nurt ku pokrzepieniu serc, ku podnoszeniu się tego, że stać nas, żeby mieć państwo z powrotem, bo teraz go nie mamy. Jak to wyglądało, panowie? Może pan profesor Grzegorz Kucharczyk.
Tak patrząc okiem historyka na to zagadnienie, można najkrócej powiedzieć, że trudno wyobrazić sobie historię Polski w XIX wieku bez powstań. Wydaje się to truizmem, ale to trzeba dopowiedzieć, że powstania konstytuowały, pracowały nad kształtem naszej tożsamości narodowej w wielu aspektach. I w sensie pewnej myśli politycznej czy kultury politycznej, były też wyrazem pewnej kultury politycznej, ale także, no, można powiedzieć, w ich cieniu czy w odniesieniu do nich kształtowała się także nasza kultura. Ten dialog polskiej kultury z Bogiem, o której mówił święty Jan Paweł II w kontekście kultury polskiej XIX-wiecznej, on także odbywał się w pewnym dialogu, w pewnym odniesieniu się do tego jednego z kluczowych pytań w polskiej historii okresu rozbiorowego: bić się czy nie bić? To pytanie właściwie ciągle pojawiało się już od schyłku I Rzeczypospolitej, od czasów Konfederacji Barskiej, która jest uznawana i z pewnością słusznie jako to pierwsze wielkie takie powstanie
po zaborach, narodowe. Po zaborze. Tak.
Kiedy już zaczyna się akcja rozbiorowa ze strony, tak, sąsiadów. To jest ten zryw jeszcze wtedy tego wąsko pojętego narodu szlacheckiego, ale przecież Konfederacja Barska zaszczepiła właśnie myśl o tym ponownym sięgnięciu po broń przez cały XIX wiek. To był taki ważny punkt odniesienia. Natomiast jak popatrzymy na wszystkie kolejne inne zrywy narodowe, czy to te mające taki status powstań narodowych, najbardziej znanych, tych największych, tak jak insurekcja kościuszkowska, powstanie listopadowe czy powstanie styczniowe, czy też mniejszych, te bardziej można powiedzieć zregionalizowanych, jak powstanie wielkopolskie 1806 roku na przykład, stosunkowo mało znane, ale bardzo ważne, to każde z tych powstań miało konkretny wkład w odzyskiwanie przez Polaków przede wszystkim woli niepodległości. Bo Napoleon, wchodząc na ziemię polskie w 1806 roku, powiedział: zobaczymy, czy Polacy godni są niepodległości, godni są wolności. No i Polacy pokazali, tworząc właśnie Armię Księstwa Warszawskiego w 1806-1807 roku jako jeden z plonów tego powstania wielkopolskiego. Ale to jest też taka, taka wewnętrzna, wewnątrznarodowa debata. I trzeba tutaj już na początku powiedzieć jasno. Nie jest tak, że te podziały bić się czy nie bić były takie sztywne i bardzo schematyczne. Bo spotykamy się w dziejach XIX-wiecznej Polski z wieloma ludźmi, których zapamiętaliśmy na kartach podręczników jako na przykład przywódcy pracy organicznej, czyli tego rzetelnego, trzeźwego, twardo chodzącego po ziemi, bankowca, organizatora różnych inicjatyw społecznych, na przykład Karol Marcinkowski, ojciec pracy organicznej w Wielkopolsce.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak też tak. Duchowny.
I Karol Marcinkowski, weteran powstania listopadowego, Tytus Działyński. Weteran powstania wielkopolskiego i listopadowego.
Cegielski.
Generał Chłapowski. Weteran powstania listopadowego. Wielu na przykład tak zwanych galicyjskich stańczyków, którzy jak gdyby formowali swój program polityczny w latach 60. XIX wieku, krytykując zbytnie takie sięganie po broń. Oni przeszli przez powstanie styczniowe, więc w wielu biografiach ważnych ludzi dla polskiej niepodległości ta walka powstańcza była.
Czyli tak, można było walczyć z bronią, czyli wprost oczywiście, walczyć pracując, pracą taką uczciwą dla dobra przyszłej ojczyzny, także walczyć piórem.
Oczywiście, proszę państwa, jeśli patrzymy na historię Polski, historię polskiej kultury, historię polskiej literatury, to właściwie nie sposób sobie wyobrazić tej historii bez powstań. No, weźmy dla przykładu powstanie konfederatów barskich. Z tego okresu zachowało się dużo anonimowych zazwyczaj tekstów. Niektórzy badacze twierdzą, że jest to słaba literatura, ale bez względu na to, co my dzisiaj powiemy o wykwicie literackim tamtych czasów, to trzeba powiedzieć jedno, że te teksty świadczą niewątpliwie o temperaturze epoki. Powiem więcej, o temperaturze patriotycznej tamtych czasów. Dzisiaj my z perspektywy historycznej możemy różnie odnosić się do powstań, oceniać je, czy to był sens, czy nie było sensu walczyć na przykład z największą armią Europy. Ale z drugiej strony należy pamiętać, że literatura zwłaszcza zachowała niezwykłe świadectwa porywu patriotycznego. Ci ludzie po prostu nie mogli nie chwycić za broń. Oni wiedzieli, że jest w ich życiu, w ich pokoleniu jakaś ogromna powinność moralna, aby nawet podejmować działania niekiedy straceńcze. Więc tutaj literatura tworzyła również taką wielką legendę powstania. Co więcej, Norwid napisał kiedyś w odniesieniu do powstania styczniowego, że car Mikołaj bał się poezji bardziej niż prochu. To jest znamienne stwierdzenie, ponieważ ono pokazuje, że dzięki poetom, dzięki twórcom, dzięki tym, którzy opiewali bohaterów, jednocześnie rósł duch narodu. Nawet jeśli czasem były to teksty nie na miarę Mickiewicza, Krasińskiego, Słowackiego, to przecież one budowały świadomość, one umacniały patriotyzm.
Ale Mickiewicz napominał, nasz naród jak ta lawa i tak dalej w środku, zewnątrz plugawa. Czyli tak troszeczkę ci poeci, pisarze no, dokuczali. Budzili tego tak troszeczkę przez taki wstrząs, prawda?
Tak, no oni znali te uwarunkowania ówczesne. Wiedzieli, że no, poniekąd nawet powstania są taką koniecznością Polaków, dlatego że one wynikały stąd, że wzmagał się terror zaborczy. Te wywózki na Sybir, różnorodne szykany, które znalazły też oddźwięk w literaturze, to były fakty, które powodowały, że Polacy, ci zwłaszcza młodzi, czuli taką wielką potrzebę zmiany, wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom narodowym.
Ale dobrze, panie profesorze, tak mówię do pana profesora też Grzegorza i do pana Ryszarda, jakby ktoś taki był troszkę złośliwy, może pół Polak, pół nie Polak, pół Rosjanin, no to weźmie ten kalendarz historyczny, patrzy, no tak, powstanie wielkopolskie, no wygrane, ale skutki... Listopadowe przegrane, styczniowe przegrane, wiosna ludów, coś tam Polska się... No ale no cóż, skutek powstania listopadowego to jest wielka emigracja. Najbardziej taki widoczny, prawda, że tam się skupili ci, którzy musieli uciekać i, no, i stworzyli jakieś tam konkretne...
No, i stworzyli polską szkołę ducha narodowego.
No właśnie, ale mówię, ja tak tylko wyobrażam sobie, co mógłby powiedzieć taki złośliwy, prawda, antypolak.
No to złośliwemu antypolakowi z Rosji rodną można by powiedzieć, że a wy tyle lat byliście bez powstania pod rządami Mongołów i co nam, jakie kulturowe dziedzictwo wam to zostawiło. My się zrywaliśmy, my próbowaliśmy rwać te kajdany, nie zawsze wychodziło, najczęściej nie, ale właśnie były skutki, które były dalekosiężne, są ciągle i są pozytywne. Słowacki pisał, że na Termopilach nie, na Heronei trzeba się memu załamać koniowi, bo jestem z kraju, gdzie widmo nadziei dla małowiernych serc podobne snowi, z kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. Z goryczą pisał w grobie Agamemnona, bo to jest z tego utworu fragment, jak gdyby także poniekąd o sobie, bo tak się stało, że właściwie wszyscy nasi trzej wielcy wieszczowie w powstaniu listopadowym nie brali udziału. Ale gdyby nie było powstania listopadowego, tak jak słusznie ojciec zauważył, nie byłoby wielkiej emigracji, a tam właśnie w kręgu wielkiej emigracji powstawały te największe dzieła polskiego romantyzmu, a my wszyscy z niego. Romantyzmu, przy czym należy o tym pamiętać, nie pojmowanego karykaturalnie, jako sentymentalis albo jakieś takie, że tak powiem, oderwane od realiów działanie, tylko romantyzm jako przekonanie o tym, że jest pewien ład nieustanowiony przez człowieka, którego trzeba przestrzegać, także w sferze polityki, mówiąc najkrócej. I to ukształtowało naszą kulturę, to przygotowywało też nas do niepodległości. Nieprzypadkowo nawet ci, którzy programowo, tak jak na przykład Roman Dmowski w Myślach Nowoczesnego Polaka, programowo walczyli z tak zwanym romantyzmem politycznym, sami przyznawali w tej samej książce, że wielkie dzieła romantyków są niezbywalną częścią naszego dziedzictwa narodowego. My się z nich uczymy i powinniśmy się nadal uczyć. Więc jeżeli rozważamy kwestię bić się czy nie bić się, to trzeba pamiętać o tym, że bardzo łatwo popadać w coś, co się nazywa ahistoryzmem. To znaczy, patrząc z naszej perspektywy, mając ten bagaż wiedzy, który mamy, osądzać naszych przodków, że ach, dali się uwieść, dali się ponieść emocjom, a trzeba było czekać. Oni mieli zupełnie inną perspektywę.
Czyli lepiej bić się i żałować, że to bicie wiele nie dało, niż nie bić się i pluć sobie, prawda, bicie w piersi po tym, że się nie walczyło, że mogło się, że szansa nie została jakakolwiek wykorzystana.
No, popatrzmy na to właśnie okiem historyka. Tak było, że u progu naszej niepodległości przecież mieliśmy całą serię powstań. U naszych zachodnich granic powstanie wielkopolskie i 3 powstania śląskie. Nie każde, zwłaszcza z tych śląskich, były, nazwijmy to, jednoznacznym militarnym sukcesem. Ale czy one okazały się niekorzystnym wydarzeniem? Oczywiście, że nie. Ze wszechmiar korzystnym. Wracam do tego pierwszego powstania z 1806 roku. Jakże ono okazało się korzystne? Mówię o wielkopolskim. Powstała Armia Księstwa Warszawskiego, powstało Księstwo Warszawskie dzięki temu. Księstwo Warszawskie, które było, jak historycy mówią, małym państwem wielkich nadziei, z którego potem przecież urosła 100-tysięczna armia, która poszła razem z Napoleonem na Moskwę w 1812 roku. I mamy tutaj do czynienia z takim pewnym wyjątkiem w dziejach Polski. Mamy bowiem do czynienia z niepowstaniem. Mianowicie w 1812 roku, wszyscy to pamiętamy z pana Tadeusza, o roku ów,
tak,
te wielkie nadzieje, że będzie wielkie powstanie na Litwie, nad którym pracował ksiądz Robak, a tu nic. Nie było wielkiego powstania antyrosyjskiego, którego można by się spodziewać.
Nie zebrali się, prawda?
Nie zebrali się, więc mówiąc o powstaniach narodowych w Polsce, na ziemiach polskich w XIX wieku, także musimy pamiętać o takich kartach, bo to nie jest taka bardzo prosta, schematyczna historia, że bić się czy nie bić, a Polacy to zawsze wybierali źle. Przeskakując trochę w inną epokę, ale też o powstaniach, przecież wystarczy sobie pomyśleć, co by było dzisiaj z tym tak zwanym dyskursem historycznym czy narracją historyczną, gdyby okazało się, że nie było powstania warszawskiego. Jakże wielu tych, którzy uważa, że Polacy w czasie II wojny światowej nic nie robili, a właściwie robili bardzo złe rzeczy, to by mieli argument. No przecież oni stali z bronią w ręku.
No oczywiście w stanie to jest wielki temat, ale ja wciąż chciałbym jeszcze nawiązywać do tej kwestii kulturotwórczej roli powstań. Spójrzmy na naszą wielką literaturę. No właściwie trudno by o niej dzisiaj było mówić, gdyby nie wydarzenia powstaniowe. Owszem, niekiedy się mówi nawet, że to poeci byli tymi, którzy przygotowali powstania. Jest taka monografia z 1925 roku Wiktora Tokarza, która przedstawia wydarzenia związane z atakiem na Belweder. Wśród 14 belwederczyków, którzy przystąpili do tego decydującego ataku, było 4 poetów. Mickiewicz później, nawet wcześniej, w 1828 roku wydał swoją powieść poetycką, Konrad Wallenrod. I to był utwór, który jako przygotował powstanie. Aleksander Choćko powiedział później, słowo stało się ciałem, a Wallenrod belwederem. Chodziło o to, że dzięki Mickiewiczowi została rozbudzona pewna świadomość patriotyczna, potrzeba tego, że my jesteśmy narodem, który musi walczyć o swoje prawa. To jest trudne, owszem, ale musimy podjąć jakieś działania. No oczywiście wcześniejsza jeszcze Oda do młodości Mickiewicza, to też był taki utwór, który zagrzewał młodych Polaków do walki. Pokazywał siłę młodości, sens podejmowania jakiegoś czynu przez młodych. No i te wszystkie doświadczenia, które potem były w Wilnie, też udziałem Mickiewicza, chociażby proces filomatów, filaretów, co potem znalazło wyraz chociażby w trzeciej części Dziadów, to wszystko przygotowało powstanie i jednocześnie...
Czyli pierwsza była idea poetycka, ta wena, a potem, która przygotowała powstanie, nie odwrotnie, że powstania rodziły twórczość.
Tak, ta twórczość potem opiewała te powstania, tworzyła ich legendę i w ten sposób naród rósł w siłę, odzyskiwał swoją tożsamość, poczucie tego, że mimo niewoli stanowimy przecież pewną wspólnotę,
tak,
która...
Bo pokolenia nie pamiętały, pokolenie listopadowe już było na wymarciu, kiedy było powstanie styczniowe, prawda? Tam kilka może tych najstarszych takich przodków. No, ale czy panowie, istniała tak zwana szkoła powstańcza, szkoła wniosków, że na przykład listopadowe nauczyło nas tego, nauczyło styczniowego tego, prawda? Potem powstanie styczniowe uczyło późniejszych, prawda, bym powiedział, no, legionistów, bo jakoś tak. Czy była ta sztafeta też myśli, rozwiązań, wniosków, no, nawet tych negatywnych, że tak nie można?
Każde powstanie było okazją do ożywionej debaty, takiej wewnątrzpolskiej debaty, w kategoriach oczywiście refleksji nad modelem patriotyzmu, nad wyborem najwłaściwszych dróg dochodzenia do wolności. Ja chciałbym zatrzymać się na chwilę przy powstaniu styczniowym, które zakończyło się klęską w 1864 roku. Często nam umyka rozmiar tej klęski, ale jak się czyta źródła, relacje pamiętnikarskie Polaków z tamtej epoki, to mamy do czynienia rzeczywiście z takim poczuciem przytłaczającej klęski. A jeszcze na domiar złego, parę lat później, Prusy rozgromiły Francję napoleońską, II Cesarstwo. Cesarz Napoleon III z nazwiskiem Bonaparte, a Bonaparte, jak wiadomo, to ten, który dał nam przykład, jak zwyciężać mamy, dostaje się do pruskiej niewoli. I to w połączeniu z klęską, z tym nastrojem klęski po powstaniu styczniowym było rzeczywiście bardzo, bardzo przygnębiające. I w cieniu tej klęski, w cieniu klęski powstania styczniowego rodzi się pokolenie ludzi, którzy będą tworzyć drugą Rzeczpospolitą. Ja tylko skoncentruję się na tych dwóch najbardziej znanych osobach, które najczęściej też są przywoływane przy okazji stulecia niepodległości. Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Każdy z nich wyciągnął z powstania i z tej atmosfery klęski popowstaniowej, w której wyrastali, własne lekcje. Lekcje dla siebie, politycznego działania. Dmowski wyciągnął lekcję polskiego realizmu. realizmu politycznego, polegającego na tym, że ostrożnie z chwytaniem za broń, lepiej prowadźmy jakąś grę polityczną, chłodną, bez żadnego popadania na przykład w moskalofilstwo, w ukochanie Rosji, od czego Dmowski był jak najdalszy, ale jednak próbujmy wykorzystywać maksymalnie sytuację na przykład związane ze zmianą koniunktury międzynarodowej, które się nadarzają. A z drugiej strony mamy lekcję Piłsudskiego, który wyrósł, zresztą jak on wspomina w takim swoim autobiograficznym tekście opublikowanym jeszcze w prasie socjalistycznej, jak zostałem socjalistą. I tam ciekawe, że jak został socjalistą, to żadne dzieła Karola Marksa go do tego nie przekonały, tylko nienawiść do Rosji. Nienawiść do Rosji i pamięć o powstaniu styczniowym, to znaczy o klęsce powstania, o straszliwych represjach, które spadły
na Litwę. Zduszone powstanie przez Rosję.
Tak, bo Piłsudski wywodził się, jak wiemy, z Litwy. Tam,
urodził gdzie... się bodajże rok...
Tak, on się urodził w 1867, czyli no parę lat, trzy lata po klęsce. Ale no, działalność generała Murawiewa, który grasował na tych terenach, była w pamięci tak Polaków silna. I on w tej atmosferze wyrósł. I wyrósł z tym snem o szpadzie, jak potem pisał Stefan Żeromski. I każdy z nich, Dmowski i Piłsudski, jak przyszły te kluczowe lata, po 1914 roku aż do 1918-19, wyciągnął te konsekwencje z tego oglądu powstania styczniowego. Jak się okazało, one były komplementarne. One okazały się zbawienne dla Polski.
Ale Józef Piłsudski romantyk. Był czas... zacytujący się w dziełach romantycznych, to o tym wspomina też taka wielka jest biografia pana Urbankiewicza, tak? Że marzyciel i stratek. Tak. Nie? I wychowany na literaturze romantycznej, a z drugiej strony ten praktycyzm wojenny, prawda? Że nie da się tylko... To przedziwne też, to ich kształtował. Nie wiem, jak Roman Dmowski, czy kochał poezję, bo wiem, że na pewno pisarzy współczesnych mu czytał.
Tak, no trzeba powiedzieć, że cały XIX wiek w literaturze polskiej był bardzo mocno związany z legendą powstań. No, przywołam tutaj taki jeden najbardziej charakterystyczny utwór Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Ona nie mogła pisać expressis verbis na temat powstania, ale jest tam taka mogiła 40 bohaterów. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ta mogiła tam ma ogromne znaczenie symboliczne, ponieważ ona świadczy o wspólnocie narodowej, o poczuciu...
Szlachta i chłopi tam.
Właśnie, oczywiście, wspólnie, to pojednanie stanów, wspólna walka o wolność.
A z drugiej strony Benedykt, który nie walczył, ale mówi, że trzeba pracować na tej ziemi. To tak, przepraszam, że...
Tak, więc to jest cały czas taka nuta, która się przewija w tej literaturze XIX wieku, no aż po Wyspiańskiego. Wyspiański był wielkim piewcą chociażby powstania listopadowego. Słynny jego utwór Warszawianka, który bardzo dużo w takim wielkim skrócie mówi o tym powstaniu.
Czy noc listopadowa.
Tak, oczywiście. To są wszystko takie świadectwa literackie, bardzo wybitne zresztą, które świadczą o tym, że ta świadomość powstań podtrzymywała też świadomość narodową. U wielu pisarzy jakieś wątki powstaniowe nieustannie wracają, czy to w formie dramatów, czy poezji, czy...
Wierna rzeka. No,
oczywiście, tak. Że Romski przecież był też człowiekiem, który wciąż zastanawiał się nad znaczeniem powstania dla Polaków. Więc to nie przypadek, że takie utwory powstawały i że ta problematyka tam wciąż powracała, ponieważ dla tamtych ludzi, no, żyjących w czasie niewoli, to było bardzo istotne. Oni żyli wciąż tą nadzieją, że przecież te zrywy nie mogły być bezowocne, że musiały do czegoś prowadzić. Nie udało
Nawet
się
Henryk
wcześniej...
Sienkiewicz zakochany w tych wiadomo czasach wcześniejszych latarników chyba jest ten motyw, że ten latarnik ucieka po powstaniu, czy ucieka,
tak,
emigruje.
Tak, to jest jeden z tych emigrantów, który no też właśnie dzięki wielkiej poezji odnajduje kontakt z Polską.
Zaczytuje się w panu Tadeuszu i wtedy zasypia tam jakoś, tak, pamiętamy tak. Taką wizję. Ale mam takie jeszcze jedno pytanie, bo państwo nam wybaczą, może w drugiej części troszkę tak, bo żeby tak o każdym powstaniu coś powiedzieć, to braknie nam czasu. Pan profesor mówi, że na temat jednego powstania można jedną audycję, ale bym zapytał, bo tak przed programem sobie zapisałem, lekcja z chłopstwa, z chłopstwem. To znaczy, czy te powstania nauczyły nas no, wyciągać wnioski z tego, jak się traktowało chłopów. Wiemy, że listopadowe było całkowicie wojną ziemiaństwa, szlachty, tak można powiedzieć, prawda, z Rosją. W styczniowym już było to zaproszenie, ale do końca no, nie było takiego tego no, obiecania ziemi chłopom, prawda, dania im na własność. To by ich zachęciło. Zresztą nie wiem, czy to prawda, mówi się, że gdyby Napoleon taką ziemię obiecał rosyjskim chłopom, by do niego przystąpili. Nawet ba, gdyby Hitler, nie daj Bóg, tak samo by część mas chłopskich wyposzła, bo ta ziemia była tak cenna. Czy myśmy jako tutaj też historycznie tą lekcję odrobili, zważywszy, że potem w dwudziestoleciu no, Józef Piłsudski miał takie wahania, ale jednak te rody go przekonały, no, Radziwiłłów szczególnie i tych innych, prawda, że nie może dojść do tej parcelacji.
To jest parę kwestii, bo odrębną kwestią jest kwestia rzeczywiście, czy problem reformy rolnej, która no, nie doczekała się przez cały okres istnienia II Rzeczypospolitej pewnego kompleksowego, ustawowego rozwiązania. Natomiast inną kwestią jest stworzenie tego, co historycy niekiedy nazywają to zjawisko na przełomie XIX-XX wieku, powstanie tak zwanego nowoczesnego polskiego narodu. Nowoczesnego w tym sensie, że wykraczającego poza wąskie ramy tak zwanego politycznego narodu, czyli szlachty ziemiaństwa, ale obejmującego jako świadome swojej tożsamości narodowej szerokie warstwy ludowe, przede wszystkim włościaństwa.
Którego było najwięcej, prawda, proporcjonalnie.
To był naród w sensie socjologicznym, w sensie ilościowym, to bez chłopstwa nie można mówić wtedy o polskim narodzie. I lekcja powstania styczniowego, którą tak dramatycznie na przykład opisał w swojej noweli Stefan Żeromski Rozdziobom nas kruki i wrony, była odrobiona przez polskie elity polityczne, które to jest taki też aspekt, o którym trzeba przypominać przy okazji obchodów stulecia. To jest ta praca u podstaw właśnie nad świadomością narodową polskiego włościaństwa na przełomie XIX-XX wieku, podjęta i w zaborze rosyjskim, i w zaborze pruskim przez różne inicjatywy organicznikowskie, ale tu oczywiście podstawowa to jest praca kościoła. Mhm. Bez niej i to jeden i drugi zaborca, to znaczy i pruski, i rosyjski, doskonale wiedział, że kościół jest w ostateczności tą instancją, która stawia tamę ich strategicznym celem. A celem strategicznym i Berlina, i Petersburga wtedy to było uczynienie z polskiego chłopa wiernego polskojęzycznego poddanego, czy to cara rosyjskiego, czy w Niemczech tak. Cesarza niemieckiego. Inna sytuacja była w zaborze austriackim, tam panowała od lat 60. autonomia. Natomiast te dwa zabory obejmujące zdecydowaną większość ziem polskich, one właśnie były takim przykładem wzorcowego odrobienia przez polskie elity polityczne lekcji klęski powstania styczniowego. I nie można mówić, uprawiając taką tanią propagandę, że tak powiem, tak zwanej tropienia dziejów głupoty w Polsce, że Polacy nic się nie są w stanie nauczyć, tak, że zawsze, wniosków, zawsze tak. Trzeba bolesnej klęski, żeby oni się nauczyli. Te klęski były, ale ta nauka była na czas wyciągana, ponieważ w momencie, kiedy nastała Wielka Wojna, czyli pierwsza wojna światowa, Polacy już byli wielomilionowym narodem, nie wąską elitą, która była przekonana o swojej tożsamości narodowej, tylko to był naród, który był w stanie potem w 1918 roku stworzyć armię.
No, mamy taki epizod, powstanie chochołowskie, chłopskie w górach, zabór austriacki. Natomiast rabację galicyjską można zaliczyć do czego? To moje takie pytanie.
No rabacja galicyjska to jest...
To nazwać powstanie, kiedy Polacy na Polaków, no.
To jest z pewnością wielki dramat, wielka trauma przez cały XIX wiek. To jest właśnie ale w polskiej literaturze...
Ci chłopi już ruszyli, nie mogli wytrzymać. No fakt, że...
Poduszczeni, podpuszczeni przez austriacką biurokrację, która lokalnych przedstawicieli władzy austriackiej w Galicji, którzy płacili od głowy, nawet całkiem dosłownie, przyniesionych, zamordowanych polskich szlachciców, polskich ziemian. To była rzeczywiście dramatyczna sytuacja, no, pokazująca z jednej strony, jak właśnie bardzo trzeba pracować nad tym przyciągnięciem do polskiej wspólnoty narodowej chłopstwa, z drugiej strony, jakie niebezpieczeństwo płynie z podejmowania decyzji politycznych abstrahujących od sytuacji i międzynarodowej, i sytuacji krajowej, bo to była, krótko mówiąc, plon działalności tak zwanych wysłanników, emisariuszy centralizacji demokratycznej, czyli Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, tej lewej części wielkiej emigracji, którym wydawało się, że społeczeństwo polskie pod zaborami już jest gotowe na następne powstanie. Przed czym przestrzegał chociażby książę Adam Czartoryski, Hotel Lambert, który mówił, powstanie tak, ale zrobione w czas. Jaki to jest czas? Czas dogodny, to znaczy, kiedy jest sytuacja międzynarodowa ku temu sprzyjająca. Na pewno nie teraz, kiedy jeszcze władze zaborcze, na przykład austriackie, są okrzepnięte. No więc zbieżność tych różnych czynników spowodowało ten dramat. I tu rzeczywiście Rabacja Galicyjska, postać Shelley, jak wiadomo, pojawia się jak taki zombie, jak wampir chociażby w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, ale właściwie przez cały XIX wiek, jak czytamy po 1846 roku, to są takie dla ówczesnych Polaków traumatyczne przeżycie, bo rzeczywiście doszło do tego dramatu, że Polak podniósł rękę na Polaka. Ale jednak Polak. To paradoksalnie też doprowadziło do tego przekonania, że to są nasi bracia, nad którymi musimy w cudzysłowie pracować, troską się nad nimi pochylić, bez propagandowego nadęcia, ponieważ im też ojczyzna się należy.
Jeżeli na przykład właśnie nie wyciągniemy ręki, nie podzielimy się z chłopami tym, co mamy, to dojdzie do tego, że będą piłami.
Będzie ten trzeci życzliwy.
A kto napisał, bo mi chodzi ten taki wiersz, ten zwrotka, biedny chłopie, heroizm, śmierć taka jest psu zasługą, człowiekowi grzechem. Czy to było w tym czasach? Wiem, że taki o tym heroizmie chłopskim, biedny chłopie, heroizm. Może nam się przypomni autor.
Wiem, że takie... Ale inny autor pisał tylko jeden cud ze szlachtą polską, polski lud.
A, armaty pod stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi od pługa. Panowie w stolicy palili cygara. To też jest pokazane, ale stoczek to jest ten listopadowy, tak?
Tak, no to jest bitwa pod stoczkiem, zwycięstwo
generała.
A tam
przecież tam tych chłopów nie było tak wielu.
No, ale to było...
Chciano ich widzieć,
prawda? Już mamy do czynienia z pewną wizją.
Te ręce czarne od pługa walczą, żywią i bronią, prawda?
Ja natomiast mogę powiedzieć pewien taki wniosek z moich licznych badań, na przykład archiwalnych nad cenzurą pruską w zaborze pruskim w XIX wieku, u schyłku XIX wieku, jak cenzura pruska bardzo niepokoiła się, że mogą przedostać się do dystrybucji w zaborze pruskim druki wydawane na emigracji przez Polaków, które opisują powstanie styczniowe albo te wielkie manifestacje patriotyczne tuż przed powstaniem styczniowym w Warszawie jako dzieło wszystkich grup społecznych, i mieszczan, i chłopów, i szlachty. To ich najbardziej niepokoiło. Oni wprost pisali, że to jest z punktu widzenia stabilizacji władzy niemieckiej nad Wartą, jest to szczególnie niebezpieczne.
No i mamy lekcję odrobioną, panowie, bo przecież 2 lata niepodległości, czy właściwie rok z kawałkiem, i 20 rok, apel, obywatele włościanie, wszyscy są zaproszeni, wezwani tak, do mamy obrony
ta, i ojczyzny. Mamy taką sytuację. Na czele Armii Czerwonej idącej na Warszawę stoi były carski oficer Tuchaczewski, a na czele Rządu Obrony Narodowej w Warszawie stoi chłop Wincenty Witos, a wicepremierem jest przywódca socjalistów Ignacy Daszyński, a PPS wzywa robotników do wstępowania do Armii Ochotniczej. To jest właśnie zwycięstwo.
Właśnie.
Ja bym w tej dyskusji na temat powstań chciał się jeszcze upomnieć o inteligencję i przywołać Cypriana Norwida. Mianowicie Norwid w pierwszym powstaniu, znaczy myślę o powstaniu listopadowym, nie mógł uczestniczyć, był po prostu za młody. Natomiast powstanie styczniowe śledził z Paryża, gdzie przebywał na emigracji. Oczywiście to drugie powstanie popierał, ale wciąż w swoich tekstach podejmował taki jeden wątek, że to nie krew, ale duch, cierpliwość i dopełnienie zdobywają przyszłość. Że walka to może być tylko jakiś wykrzyknik w dziejach. Że walka to nie bitwa i tak dalej. Wciąż podkreślał to, że walka narodu o przetrwanie, o jego tożsamość rozgrywa się w sferze ducha i to tak bardzo szeroko rozumianej. Dopominał się na przykład o to, że aby podejmować mądre decyzje polityczne, musi być inteligencja, warstwa odpowiedzialna, przewodnia narodu. Że książki muszą ukazywać się wcześniej, niż będą miały miejsce jakiekolwiek czyny. Że musi być jakieś przygotowanie duchowe ludzi do tej działalności niepodległościowej. Jeśli wspominał o chłopach, to właśnie w tym sensie, że chłop i całe społeczeństwo zresztą musi być upodmiotowione. Że nie może być tak, że
nie
będzie...
Nie armatnie, prawda?
Albo... Właśnie, że będzie podział na gorszych i lepszych obywateli. Ci gorsi, w cudzysłowie, to będą chłopi, którzy będą wykorzystywani do jakichś politycznych celów. Czyli ten taki bardzo ważny moment w przekazie Norwida to jest nacisk na to, aby każdy czyn był przygotowany, aby był poprzedzony dokładnym rozpoznaniem sytuacji, żeby... No, ta tkanka narodu nie została pochopnie wystawiona na zniszczenie.
A trzy legiony, ten symbol odrodzonego państwa polskiego, no bo to była ta grupa wiodąca, walcząca, pokazują to takie zrównanie, że tam byli i właściciele ziemscy, no Wieniawa Długoszewski i tak dalej, Długoszowski i Belina, Proszmowski i też zwykli normalni też chyba włościanie i chłopi, razem w jednym szeregu.
Tak, tak.
Nie było podziału, że ci piechota, ci na koniach, prawda?
To już jest, można powiedzieć, prefiguracja tego Wojska Polskiego, które właśnie w 1920 roku będzie stawiać czoła skutecznie armii bolszewickiej. Tego wojska, które jest złożone rzeczywiście z całego narodu. To jest rzeczywiście wojsko polskie, dosłownie polskie, nie tylko w sensie nazwy
stanęliby
formacji,
bronić, tak.
ale w sensie warstw społecznych, które brały udział. Jeszcze jedna lekcja z powstań, która płynie, która została wyciągnięta zwłaszcza przez to pokolenie po powstaniu styczniowym. Mianowicie są takie dramatyczne słowa wypowiedziane przez Aleksandra Wielopolskiego po wybuchu powstania styczniowego,
Margrabie, prawda?
Z goryczą wyjeżdżał z Królestwa Polskiego, a zrobił dużo rzeczywiście, bo przed powstaniem styczniowym on wystarał się u cara o instytucje szkolne, powstała Szkoła Główna w Warszawie, czyli uniwersytet, różne ustępstwa władzy rosyjskiej, ale on powiedział wtedy po wybuchu powstania, że dla Polaków można zrobić wszystko, z Polakami nic. I to jest rzeczywiście dramatyczne słowa w ustach polityka, który określał się jako polityk realny. I w kilkadziesiąt lat później Jan Ludwik Popławski, jeden z twórców programu wszechpolskiego, czyli programu narodowo-demokratycznego, napisał taki artykuł, w którym polemizował z tym stwierdzeniem. Popławski, który podobnie jak Dmowski krytycznie patrzył na powstanie styczniowe, ale powiedział tak, że nie można być realnym politykiem i abstrahować jednocześnie od realnie istniejących nastrojów w społeczeństwie. Bo jeżeli ktoś tak robi, to znaczy, że kontaktu z rzeczywistością nie ma. I to jest ten błąd, którego starali się nie popełnić i nie popełnili. I ani Dmowski, ani Piłsudski. To jest właśnie ta lekcja też powstania styczniowego.
Mm-hmm. No i owoc tej lekcji, a więc literatura, ale pamięć też w literaturze, w historii, w sztuce. Przecież mamy wspaniałe też dzieła sztuki, które do tamtego czasu nawiązują, prawda? Obrazy Kosaka i nie tylko. No i owoc taki najbardziej, jak traktowano powstańców, prawda, byłych, jeszcze którzy żyli w Polsce niepodległej, tej noworodzącej się. A więc dla nich specjalne uprzywilejowania, saluty wszystkich
stopni oficerskie, tak. Całowanie w rękę.
Mamy nawet takie jakieś sceny, dodatki jak do emerytury, czy w ogóle emerytury.
Całuje w rękę. Tak, to emerytury, było rzeczywiście ta arka przymierza między dawnymi, czyli, a nowymi laty.
Czyli było takie podkreślenie, to są patriarchowie naszej niepodległości.
Stąd nasze korzenie.
Czy są to dowody konkretne, czy to jest troszeczkę taki, to nie należy raczej do tego pewnego...
Nie, no to była polityka, że tak powiem, patrząc
całkiem konkretnie,
to polityka państwowa. No tak to było, że powstańcy styczniowi, weterani powstania styczniowego, którzy jeszcze żyli, oni byli traktowani przez państwo polskie, władze wojskowe i władze cywilne, jako warstwa czy grupa ludzi uprzywilejowana. W tym sensie, że każdy z nich można powiedzieć, automatycznie dostawał stopień oficerski Wojska Polskiego i różne tam udogodnienia emerytalne czy inne, ale w ten sposób dawano świadectwo też pewnego kierunku, z którego my, jako niepodległa Polska, mamy czerpać własną tożsamość.
Panie profesorze, zanim telefony za chwileczkę będą, przerywnik muzyczny też pewnie jako oddech znajdziemy. Jak gdyby do plecaka legionisty, który wyrusza z Oleandrów w 14 roku, 6 sierpnia, tak? Jaką książkę by należało włożyć? Jakie dzieło literackie polskie?
No, trudne pytanie.
Ale no, gdyby pan, bo to wiadomo, ma tam menażkę.
Ale oni sami mieli już te książki.
Mieli już te książki, ale jakie tytuły by występowały najbardziej?
No, myślę, że Mickiewicz tutaj byłby takim...
Pan Tadeusz?
Jeszcze, niewątpliwie. Pan Tadeusz...
Słowacki.
Słowacki, tak. To byli ci najbardziej znani wówczas. Przynajmniej, no, może nie uczono ich tak w szkole, bo to było niemożliwe w ówczesnych czasach, ale wiele tekstów przemycano. Wiele...
Jeśli chodzi o poezję i prozę, no to trylogia, prawda?
Tak, tak, jak najbardziej.
To byłoby najbardziej. No właśnie. Co jeszcze, panie profesorze, by pan podrzucił?
Nie, no to mamy takie świadectwa, nawet pamiętnikarskie, żołnierzy, którzy służyli w pierwszej kompanii kadrowej, oni nawet, być może z perspektywy lat nieco upiększając, ale nawet jeżeli upiększali, to ten kierunek upiększania też jest
wyluczały Pisma Świętego oczywiście.
Tak, ale
chociaż ono się przysłużyło podobno przy tym zagłuszaniu, prawda, tak?
Tak, gdy chodzi o literaturę, to niewątpliwie wielcy romantycy plus trylogia. To jest rzeczywiście, jak się czyta i Piłsudskiego, i wielu innych jego towarzyszy broni z lat I wojny światowej i potem, to jest rzeczywiście, to są te dwa dzieła, można powiedzieć, formacyjne. No, gdy chodzi o Piłsudskiego, to oczywiście przede wszystkim Słowacki.
Słowacki.
Natomiast dla tej tak zwanej masy legionistów, to oni rzeczywiście byli wychowani i na Sienkiewiczu, na trylogii, i na Mickiewiczu, na Słowackim. To są rzeczywiście ci autorzy, którzy ich trzymali na przykład w tych trudnych momentach wojny okopowej na Wołyniu w 1916 roku. Oni to piszą w swoich listach, w swoich wspomnieniach, że to ich trzymało. To była ta myśl o tym, że ta praca ma sens, ten znój, bo to nie były tak romantyczne porywy, nie codziennie szarżowano pod Rokitną, tylko najczęściej siedziano w okopach.
No i to rzeczywiście ten to opowiadanie, jak zagłuszone było Pismem Świętym, tak? Czy tam po prostu kazał Piłsudski porucznikowi Kowalewskiemu bodajże? Zaczynaj, nie? Na początku Bóg stworzył i ci bolszewicy jakoś to nie mogli, chyba się kapnęli, że to...
To wszystko mówi o szansach polskiego, o szansach socjalizmu w Polsce, że Józef Piłsudski nakazywał czytać Pismo Święte, żeby zagłuszać bolszewików.
No i drodzy Państwo, zapraszamy. Numery telefonu już widzimy. Jesteśmy w telewizji Trwam. Po teledysku rozmawiamy, jak rodziła się Niepodległa. To jest ten szeroki nurt, a wybrany dzisiaj aspekt walki powstańcze. XVIII-XIX wiek, ich znaczenie na polskiej drogi ku niepodległości. Jest pan profesor Ryszard Zajączkowski, Instytut Kulturoznawstwa, KUL, i pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Zapraszamy już za moment na pytania od państwa, na rozmowy z naszymi telewidzami.
Jak orzeł, co w locie zgasł, dręczona przez ludzi i czas, zraniona do serca, serca dna, ojczyzno ma, ojczyzno ma. Zagubiłaś przykazań ślad, zamiast zalet ty uczysz się wad i już nie wiesz, co dobro, co jest zło. Ojczyzno ma. Czy za mało ci było krwi i tak wiele łez wylanych i już nie wiem, czyś jeszcze jest, czyś snem już zapomnianym. Nawet prorok i kapłan dziś zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają. wiesz, w kim masz pokładać nadzieję. Chochoł taniec rozpoczął swój znów. Jesienny chłód już wieje. Judaszowych srebrników brzęk za twe dobra i ziemię kochane. Lecz od ziemi po stokroć gorsze jest tysięcy dusz sprzedanie. Zabłąkani i swoich dróg nie znają, czy to może mi wszystko się śni, czy nowy film znów grają.
Pozdrawiamy i odbieramy telefony od naszych telewidzów. W telewizji Trwam, bardzo prosimy. Jest telefon.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto z nami jest?
Janusz z Niemiec.
Witam panie Januszu, bardzo prosimy.
Witam również księdza prowadzącego i gości. Mam takie trzy pytania, mianowicie pierwsze, jeżeli chodzi o kadrówkę. Wspomnieliście panowie, że mieli być może w plecaku nawet książkę z trylogią Sienkiewicza. Słyszałem taki właśnie aspekt, że dotarli oni do Oblęgorka, wyszedł im naprzeciw Henryk Sienkiewicz i powiedział: panowie, z kim wy, z Krzyżakami chcecie walczyć? Razem, ramię w ramię. On jakoś sceptycznie do tego się ustosunkował. Czy panowie coś tak mogą rzucić, powiedzmy, jakieś światło na to, czy rzeczywiście Henryk Sienkiewicz wtedy był tak sceptycznie ustosunkowany? Teraz następne pytanie, jeżeli chodzi o chłopów. Wydaje mi się, że to był element taki, który spowodował naszą niewolę, bo już w XVII wieku, ile mi wiadomo, to chłopi walczyli ze Szwedami w momencie, gdy magnaci raczej wspierali właśnie Szwedów. Nawet podobno Sobieski też był po stronie szwedzkiej, a chłopi walcząc o ziemię, ponieważ Szwedzi grabili wszystko, co mieli, więc stawali w obronie własnej ziemi. I potem próbował to Kościuszko jakoś naprawić, mianowicie tam próbował właśnie zaktywować chłopów, to mu się nie udało. Szlachta jednak ziemianie nie chcieli oddać, nie chcieli uwłaszczyć. Dopiero z tego, co mi wiadomo, jeżeli rzeczywiście tak jest, to proszę potwierdzić, w powstaniu styczniowym właśnie kierownictwo próbowało uwłaszczyć chłopów i następnie jak gdyby to Rosjanie przechwycili. Gdy powstanie upadało, to był jakiś chyba dekret cara, żeby uwłaszczyć chłopów i to jak gdyby nam pomogło, ponieważ jeden z moich przodków, pamiętam właśnie, próbował ten dekret carski wprowadzać w życie, mając w swoim środowisku wielki opór właśnie szlachty i ziemian. No ale to prawdopodobnie nas uratowało przed bolszewizmem w 1920.
Rozumiemy, panie Januszu, pytanie. Tak. I jeszcze jedno, to wszystko.
Jeszcze jedno pytanie, mianowicie krótkie już. Czy Józef Ignacy Kraszewski był szpiegiem? Jeżeli tak, to czyim? Czy to były jakieś takie fantasmagorie Bismarka? Bo Bismarck był podobno do niego bardzo negatywnie na usłyszeniu. No, to tyle, dziękuję.
Dziękuję panie Januszu za trzy pytania takie godne studenta historii. Prawda?
Tak jest. Bardzo dziękuję, bo to bardzo ciekawe kwestie. Pierwsza rzecz. Sienkiewicz rzeczywiście był sceptyczny, mówiąc delikatnie, wobec akcji legionowej w 1914 roku, a to brało się przede wszystkim z tego, że Henryk Sienkiewicz był, no, że tak powiem, politycznie był sympatykiem narodowej demokracji, czyli personalizując Romana Dmowskiego. I potem działał w Szwajcarii, we Wej, był ten komitet Sienkiewicza niesienia pomocy Polakom i tam był, że tak powiem, politycznie bardzo zbliżony do środowisk narodowo-demokratycznych, więc ta scena, o której pan wspomniał, jest wysoce prawdopodobna. Natomiast gdy chodzi o udział chłopów w walkach o wolność, to też nie jest tak, że na przykład w powstaniu listopadowym nie było chłopów. No byli, no bo z czego składała się armia polska, armia Królestwa Polskiego, która walczyła z Rosjanami? Jeżeli nie liczyć korpusu oficerskiego, no to te tysiące żołnierzy, którzy walczyli pod Olszynką Grochowską, pod Stoczkiem, pod Iganiami, pod Dębem
Rękami Wielkim, czarnymi od pługa, prawda?
To byli chłopi, no, no to rekruci, no stąd się z tej warstwy społecznej się wywodzili i ta armia walczyła do końca, chociaż oczywiście można dyskutować nad sposobem dowodzenia, zwłaszcza przez generała Skrzyneckiego. Są podejrzenia, że jego nieudolność wcale nie była taka, że tak powiem, naturalna, tylko wręcz była dowodem na działalność agenturalną. Natomiast jedno jest pewne, w tej armii, która walczyła, bo wtedy mamy do czynienia z regularną wojną polsko-rosyjską w powstaniu listopadowym, no to była armia też, tak jak każda armia w tamtym czasie, chłopska, w sensie, że tak
to
powiem,
był ten główny
pochodzenia czołg, społecznego żołnierzy. Gdy chodzi o Józefa Ignacego Kraszewskiego, no cóż, no on podpadł władzy pruskiej przede wszystkim przez swoją twórczość literacką. Też badając różne akta cenzuralne, to co rusz natykam się na takie sformułowania aparatu cenzuralnego pruskiego, że to jest niebezpieczna literatura, ponieważ wzbudza nienawiść między Polakami a Niemcami. Dlaczego wzbudza nienawiść? Ponieważ mówi o niepodległej Polsce.
Ale tu już pan profesor na pewno dopowie tak. Nam.
No, myślę, że Kraszewskiego trudno posądzać o to, że współpracował z zaborcami, był przecież przez nich więziony. I cała chociażby publicystyka Kraszewskiego świadczy o tym, że jednak mocno stał na gruncie sprawy narodowej. To jest ogromne dzieło, tutaj trudno ogarnąć je, ale niewątpliwie jest u Kraszewskiego całe takie wielkie pragnienie, żeby pokazać Polakom ich historię. Stąd taka erupcja twórczości u tego,
starej baśni
u tego pisarza, bo jak inaczej można było tej historii uczyć wtedy? Nie mógł tego robić na pewno człowiek, który byłby zaprzedany zaborcy, wprost przeciwnie.
Natomiast pewnie brakowało powieści współczesnej jego czasom, prawda? Takiej, żeby, no mówię o Bismarku czy o jakichś tam, prawda, Prusakach, nie?
To znaczy on trafił do więzienia przez jakiś czas niemieckiego z tej racji, że właśnie władze pruskiego podejrzewały, że jest agentem francuskim, prawda? Więc może o to naszemu słuchaczowi chodziło.
To tak, no to.
Niemniej jednak,
to by nie było takie złe, prawda?
I skoro już jesteśmy przy Kraszewskim, jest to ciągłe wyzwanie dla każdego, który badacza czy członka świata literackiego, naukowego, ponieważ ktoś obliczył, że on musiał codziennie pisać 50 stron, żeby napisać te wszystkie swoje liczne książki. Także jak przystępuję do pisania, ciągle myślę o Kraszewskim, że warto go pod tym względem naśladować.
Nie jedna kartka dziennie, tylko 50.
Myślę, że pisał nawet więcej, bo starą baśń napisał w 3 miesiące, ale to był utwór, który powstał w 3 wersjach. 2 pierwsze zniszczył.
A może dyktował, może miał sekretarkę?
To jest jego tajemnica. Biegłej.
Tym wyżej poprzeczka postawiona.
No tak, tym bardziej. No, ciekawa rzecz. O Kraszewskim musimy kiedyś zrobić audycję, panie profesorze, panowie. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam. Słuchamy.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Witamy panią.
Ja chciałam do tego dodać, że właściwie trzeba by powiedzieć o genezie, bo my przecież należymy do cywilizacji łacińskiej, a cywilizacja ta oparta jest na 3 fundamentach. Na chrześcijaństwie, prawie rzymskim i greckiej filozofii. I warto przypomnieć choćby powstanie Spartakusa, gdzie było wyraźnie powiedziane, że lepiej umrzeć w walce niż żyć jako niewolnik. chciałam przypomnieć słowa Seneki, że najhaniebniejszą niewolą jest ta dobrowolna niewola. I chciałam przypomnieć kolejne powstania żydowskie przeciw Imperium Rzymskiemu, prawda? To był naród, który wiecznie domagał się niepodległości, samostanowienia. Więc nie rozumiem zupełnie, dlaczego tak wiele obecnie osób z różnych narodowości potępia Polaków za bezsensowne powstania, które musiały się odbywać, bo myśmy musieli przez cały czas walczyć o swoją godność, o samostanowienie, o tą wartość najwyższą, czyli właśnie wolność. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże i dziękuję.
Dziękuję Pani Jadwigo. Szczęść Boże. No myślę, że jeżeli coś, to chyba inne rody nie podważają tak bardzo, tylko wewnętrzne dyskusje są.
Tak, tak. No to jest ta debata, która toczy się właściwie od XIX wieku pod hasłem bić się czy nie bić. Ale tutaj pani, bardzo cenny głos, za który dziękuję, przytoczyła te przykłady ze świata antycznego. Ja tylko jeszcze raz się odwołam do tego właśnie cytatu ze Słowackiego. Dla niego tym wzorcem na przykład były Termopile, prawda? Na Termopilach bez złotego pasa, bez czerwonego leży trup kontusza, jest nagi trup Leonidasa, jest w marmurowych kształtach piękna dusza. I długo lud czekał takiej ofiary ognia wonnego i rozbitej czary. Ten przykład tych 300, którzy polegli wierni prawom spartańskim. Przechodniu powiedz Sparcie, żeśmy polegli wierni jej prawom, prawda? To było to odniesienie właśnie tego bohaterstwa, które patrząc właśnie przez pryzmat szkiełka i oka, to jest chłodnego takiego mędrca, w cudzysłowie, o którym pisał kiedyś Mickiewicz, to wydaje się czyn bezsensowny. No wszyscy polegli, Persowie przeszli, co żeście osiągnęli, prawda? Ale trudno wyobrazić sobie dzieje Grecji, ba, dzieje naszej cywilizacji bez Termopil.
Tutaj pan profesor przywołał Słowackiego i rzeczywiście u Słowackiego jest takie wyraźne przeciwstawienie z jednej strony warstwy szlacheckiej, niekiedy bynajmniej niezainteresowanej odzyskaniem niepodległości i ludu. Myślę, że jeśli już mówimy o powstaniach, to należałoby wskazać na jedną taką kwestię, która pojawia się u różnych pisarzy również, mianowicie na to, że jest i był w Polsce ruch niepodległościowy, nurt, który dążył w różny sposób do odzyskania przez Polaków suwerenności, ale był też nurt antyniepodległościowy. A więc taki, który negował potrzebę wybicia się na niepodległość, potrzebę suwerenności. Ci, którzy wywoływali powstania, to byli często bardzo młodzi ludzie, którzy mieli świadomość, że być może stoją na straconej pozycji, ale oni widzieli jednocześnie, że inaczej nie można. Natomiast niestety też u władzy, w kręgach ówczesnej władzy byli tacy, którzy uważali, że to nie ma sensu właściwie działanie na rzecz niepodległości. I tak zginiemy i tak nie damy rady.
No, tak samo szlachta. Była ta szlachta, ta zapasiona, prawda, której było dobrze, która pilnowała swojego kuferka, a była też ta, która wydawała te swoje majątności, żeby budzić ducha narodowego, powstańczego.
Było coś takiego.
Stadnickich taki ród, prawda, tak. Tam z południa Polski, czy Czartoryscy też, nie, tak, ta linia
Fortuna,
łańcucka.
Było coś takiego jak imperatyw moralny. Tutaj warto przytoczyć przykład no, pięknej postaci, dramatycznej, Romualda Traugutta, ostatniego dyktatora powstania styczniowego.
Sługi Bożego.
Zresztą. Sługi Bożego, kandydat na ołtarze, który został powieszony na stokach Cytadeli przez Rosjan, który od początku, czy na początku był przeciwny. Jak gdyby nie widział przyczyn racjonalnych dla wybuchu powstania styczniowego, ale kiedy przyszedł czas, kiedy rzeczywiście zobaczył, że to powstanie się chwieje i do niego się zwrócono, żeby przejął władzę, bo przejął tą władzę.
Jako dyktator.
Postawił wszystko na szale. I to była rzeczywiście, to jest taka postać, on nie był jedynym, może on jest postacią najbardziej znaną pod tym względem, ale rzeczywiście wielu ludzi zgłaszało akces do powstania, bo bo przynaglał ich taki właśnie moralny imperatyw. No, przywołany tutaj książę Adam Jerzy Czartoryski, prezes Powstańczego Rządu Narodowego w czasie Powstania Listopadowego, który na początku też był sceptyczny wobec Nocy Listopadowej i akcji Belwederczyków, ale dołączył do powstania i jak wiemy, no, zaocznie wisiała nad nim kara śmierci i car mu skonfiskował wszystkie wielkie majątki. Ale on dalej kontynuował działalność niepodległościową w Paryżu.
Są telefony, bardzo prosimy, odbierzmy. Czy jeszcze pan profesor coś? A to może dopowie. Bardzo proszę, prosimy.
Szczęść Boże, dzwoni Michał z Warszawy.
Szczęść Boże, panie Michale.
Ja tu chciałem się odnieść do postaci Romualda Trauguta. Romuald Traugut swoje rzemiosło wojskowe, umiejętności wojskowe zdobył służąc w armii rosyjskiej i był dla tej armii bardzo zasłużony. Natomiast dowodzi tezy, którą wielu potem przejęło, że trzeba podjąć służbę wojskową oficerską w armii zaborczej, tak się działo w armii austriackiej i rosyjskiej. I później, wtedy, kiedy zaborcy osłabną, można będzie tą wiedzę wykorzystać do odzyskania niepodległości. I to się sprawdziło w postaci generałów Hallerów, generała Andersa, generała Dowbor-Muśnickiego, generała Rozwadowskiego. Ta myśl była zapoczątkowana, myślę, przez Romualda Trauguta. I druga sprawa, taktyka wyzwolenia się. Tutaj u nas było właśnie bić się czy nie bić. Ja tu chcę podać dwa przykłady. Chiny, które zostały opanowane przez Mongołów, armię mongolską Dżingiskhana. I tam Chińczycy poszli na współpracę, bo Dżingis Khan chciał zniszczyć Chiny, w ogóle zamienić w jedno wielkie pastwisko. Chińczycy przekonali go, że nie opłaca się niszczyć, korzystniej dla Mongołów będzie pobierać wielkie daniny. W tej chwili Chiny stały się wielkim mocarstwem. Przetrwały okupację mongolską i są wielkim mocarstwem. Drugie to jest historia Rosji, podbitej przez Mongołów. Rosyjscy carowie czy namiestnicy mongolscy bardzo gorliwie ściągali daniny dla Tatarów. Byli wręcz okrutni w tym. Ale w momencie, kiedy Tatarzy się podzielili między sobą, zaczęły się wojny wewnętrzne, na Kulikowym polu Rosjanie pokonali Tatarów i odzyskali niepodległość. Niestety przesiąknęli cywilizacją mongolską i okrucieństwa rosyjskie mają swój rodowód, wywodzą swój rodowód właśnie z panowania mongolskiego. Prosiłbym panów szanownych gości o ustosunkowanie się do tych zagadnień, jak to z perspektywy obecnej polskiej wyglądają te sprawy.
Dziękujemy panie Michale, pozdrawiamy. Bardzo prosimy naszych gości.
No cóż, no wypada tylko potwierdzić, że ta służba wielu polskich oficerów przyszłego Wojska Polskiego, II Rzeczypospolitej w szeregach Armii Państw Zaborczych była rzeczywiście no, dobrodziejstwem w tym sensie, że oni w tych akademiach wojskowych
nabierali.
Uczyli się fachu, który potem wykorzystywali dla dobra Polski. Jest jeden wyjątek oczywiście, mianowicie do stopnia oficerskiego żaden Polak, nawet z bogatej szlacheckiej rodziny, nie miał dostępu w armii pruskiej. Tam była polityka tak zwanego szklanego sufitu realizowana konsekwentnie.
Czyli do chorążego, można powiedzieć, do lejtnanta.
Tak, ale nawet przedstawiciel magnackich rodzin wielkopolskich nie miał szans, nie mieli szans. Natomiast co innego w armii rosyjskiej i w armii austro-węgierskiej i tamto austriackiej, tam rzeczywiście wielu Polaków, potem wybitnych oficerów II Rzeczypospolitej służyło. Można to rozciągnąć także na strefę cywilną. Bo trzeba powiedzieć też o wielkim, nazwijmy to, kapitale politycznym czy społecznym, kulturowym, które na przykład polscy parlamentarzyści zdobywali jako parlamentarzyści parlamentów państw zaborczych, czy to w Dumie Rosyjskiej, czy w parlamencie niemieckim, w Reichstagu, czy w pruskim parlamencie, czy w parlamencie wiedeńskim. No ktoś może powiedzieć, no tak, ale żeby zasiąść w tych ławach, oni musieli, jak każdy parlamentarzysta, złożyć przysięgę na wierność, czy to carowi rosyjskiemu, czy cesarzowi niemieckiemu, czy cesarzowi austriackiemu. Taki był wymóg formalny. Tak, ale oni to robili, tyle że już jako przedstawiciele koła polskiego, czy kół polskich w tych parlamentach, oni reprezentowali polskie interesy. Nie jeździli tam na skargę.
No i potem kryzys przysięgowy sławny, tak, który też był tego przykładem, prawda?
Natomiast gdy chodzi o tą tę długowieczną okupację mongolską Rosji, to rzeczywiście bitwa na Kulikowym Polu 1380 rok jest podawana jako taki przykład wyzwolenia się, ale to nawet w XVI wieku zagony mongolskie, tatarskie dochodziły pod Moskwę, także to wyzwolenie to trwało właściwie do momentu zdobycia Kazania przez Iwana Groźnego, to jeszcze te szale się ważyły, ale rzeczywiście wpływ kulturowy mongolszczyzny na Rosjan jest zdecydowany do tego stopnia, że w XIX wieku wielu, nie tylko polskich myślicieli, zastanawiało się, czy w ogóle Moskale to Słowianie, czy to czasem nie jest jakaś zupełnie inna kategoria, też w sensie etnicznym, a na pewno kulturowym.
To, co nazwał tutaj pan profesor Turiańska, ta...
No, cywilizacja turańska, tak, turańska, co mówi Koneczny, tak. To jest rzeczywiście tutaj pewne wzorce, ale to jest temat na osobną audycję.
No mam wrażenie, że nasza dyskusja zatacza takie bardzo ciekawe, szerokie kręgi. Tutaj,
już końcowe w tej części.
Tak, niestety. Tutaj dyskutanci mówią między innymi o takich odniesieniach do Rosji, do Chin. Ja bym chciał przywołać jeszcze jedną postać. Nie przypadkiem ją przywołuję, ponieważ w tym roku 7 kwietnia minęła 50. rocznica śmierci Zofii Kossak-Szczuckiej. Zofia Kossak-Szczucka przed wojną zwłaszcza była bardzo popularną, poczytną autorką, znaną znakomicie Polakom. Ona jest między innymi autorką dwóch utworów, o których tutaj może warto wspomnieć. Pierwszy chronologicznie utwór, o którym chcę mówić, to Pożoga, który opowiada o walkach na Kresach pomiędzy Polakami i Armią Czerwoną. No właściwie to jest pokazanie, jak cywilizacja turańska potrafi być bezwzględna, jak Armia Czerwona pozostawiała po sobie zgliszcza. No, jeśli dzisiaj mówimy o powstaniach, to musimy docenić właśnie ten ich walor, że Polacy poprzez swój wysiłek zbrojny i kulturowy obronili cywilizację łacińską. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Gdyby tego wysiłku nie było, no być może dzisiaj mówilibyśmy po rosyjsku i żyli w zupełnie innym kontekście. A drugi utwór, który tutaj też warto przywołać, to jest Dziedzictwo. To jest taka trylogia, która dotyczy historii rodziny Kossaków, ale odwołująca się w bardzo dużej mierze do dziejów powstania styczniowego. Tam to powstanie jest zarysowane tak specyficznie, bo z jednej strony autorka przywołuje bardzo wiele faktów historycznych, a z drugiej strony pokazuje właśnie pewne wychylenie w przyszłość. To jak historia uczy po prostu. Bo musimy wiedzieć o tym, i tak przynajmniej zdaje się twierdzić Zofia Kossak-Szczucka, że powstanie styczniowe, być może też każde inne, to nie jest tylko przebrzmiały fakt historyczny, o którym my dzisiaj sobie możemy porozmawiać i ewentualnie próbować jakoś go oceniać, ale to jest też pewna nauka dla nas dzisiaj. Te spory polityczne, które wówczas były, te jakieś frakcje, które wówczas powstawały, to jest też pytanie o to, jak my dzisiaj z polską rzeczywistością możemy sobie radzić.
Walki powstańcze, XVIII-XIX wiek, kontekst historyczny, kontekst kulturowy, a także nawet tutaj patrzymy, jeśli chodzi o twórczość pisarzy, to temat, który będziemy podejmować w drugiej części rozmów o 21.30 w Radiu Maryja. Bardzo gorąco zapraszamy. Panom profesorom dziękujemy i oczywiście do zobaczenia już za 2 godziny.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.